Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiaj będę opowiadać o książce. Książka Micha Mazzini, tak się nazywa autor. Autor jest Słoweńcem. Tytuł książki to jest Wymazana. Wydało tę książkę wydawnictwo Wyszukane i jest to książka z 2014 roku, oryginał. W 2020 roku została wydana w Polsce właśnie w tym wydawnictwie Wyszukanym w tłumaczeniu pani Marleny Grudy. Od razu Wam powiem, że jeżeli oglądaliście mnie albo oglądacie, śledzicie mój profil na Instagramie, gdzie notabene od razu Was zapraszam, to jest profil Fiszkowa Kartoteka, to jeżeli mnie tam oglądacie, to prawdopodobnie widzieliście moje stories, moje relacje na temat tego, że mam zastrzeżenia do tej książki. I tak, mam zastrzeżenia do pewnych sformułowań językowych tutaj użytych do tłumaczenia, ale do tego wrócę w dalszej części tej recenzji książkowej. Pomimo tego, że mam jakieś tam uwagi, to pomimo tego uważam, że ta książka jest świetna, kapitalna. To jest taka powieść, którą bardzo lubię, bo nie dość, że to się świetnie czyta, to jeszcze dodatkowo uczę się czegoś, dowiaduję się jakichś nowych rzeczy o rzeczywistości prawdziwej, a nie zmyślonej, więc to jest naprawdę dla mnie wartość dodana po tej powieści. No ale o czym mówimy? Tak jak powiedziałam, autor jest Słoweńcem i książka dotyczy pewnego wydarzenia w historii Słowenii. Więc najpierw zacznę od takiego fragmentu historycznego może, bo nie wiem, czy wiecie, bardzo możliwe, że na przykład wielu młodych ludzi na przykład jeszcze nie przerabiało historii najnowszej, albo gdzieś tam zapomnieliście, ale było kiedyś takie państwo, które nazywało się Jugosławią. Jugosławia była na terenach Bałkanów, o których się teraz mówi Tygiel Bałkański, bo Jugosławia to była państwo republik różnych narodów i to było państwo, które w pewien sztuczny sposób, ale scaliło kilka narodów w jedno państwo pod przywództwem Tity. Tito był takim przywódcą właśnie tej Jugosławii i on odpowiadał po pierwsze za rozwój gospodarczy tego państwa, nabrał ogromną ilość kredytów, co później miało konsekwencje właśnie w tym, że Jugosławia bardzo się zadłużyła, była duża inflacja, było duże bezrobocie, było dużo problemów gospodarczych. To też doprowadziło między innymi do rozpadu Jugosławii. No ale w 1981 roku, tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam, Tito zmarł. No i od tego czasu też właśnie te problemy gospodarcze zaczęły się pojawiać w ogóle w państwie. W 1991 roku Jugosławia się rozpadła na te republiki właśnie. Powstały Chorwacja, Słowenia, Macedonia Północna, Serbia oczywiście, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina i powstało też tam bardzo dużo konfliktów. Prawdopodobnie słyszeliście o wojnie w Bośni, o ostrzeliwaniu Sarajewa, o oblężeniu Sarajewa. To były bardzo głośne historie, natomiast historia opisana w tej książce do mnie nie trafiła, przyznam. To jest też taki problem, że no, w 1991 roku, kiedy Słowenia powstała, to dużo ludzi mieszkało na terenach nowo powstałego państwa Słowenii, którzy urodzili się w innych częściach kraju byłej Jugosławii. To znaczy na przykład byli Serbowie, którzy się urodzili na terenie Serbii, ale później przez długi, długi czas mieszkali już w Słowenii i czuli się Słoweńcami. I po rozpadzie Jugosławii zostali na Słowenii. No i okazuje się, że właśnie w 91 czy w 92 roku ponad 20 tysięcy osób zostało w pewien sposób wymazanych z kartotek państwowych. To znaczy oni zostali pozbawieni prawa pobytu na terenie Słowenii, co oznaczało jednocześnie, że tak naprawdę stracili prawo do wszystkiego. Stracili prawo do pracy, do mieszkania, do kredytów, do ubezpieczenia społecznego. Stali się po prostu bezpaństwowcami. No bo oczywiście Słowenia otworzyła im taką możliwość. Mieli w ogóle złożyć w jakimś tam konkretnym terminie podanie o to, żeby zostać Słoweńcami, o obywatelstwo Słowenii. No ale nie do wszystkich to dotarło, nie wszyscy chcieli w ogóle, no bo czuli się Słoweńcami, dlaczego ich ktoś w ogóle pozbawia ich państwa. No i więc wielu właśnie osób tego obowiązku nie dopełniło tak jak mówię, 25 tysięcy osób, a w dwumilionowej Słowenii to jest całkiem spory odsetek. Wprawdzie to jest ledwo ponad 1% społeczeństwa, ale no jednak to jest 25 tysięcy osób, to jest bardzo duża grupa ludzi. Te 25 tysięcy osób zostało wymazanych. Jeszcze tak nawiązując, bo ta historia właśnie będzie o tej wymazanej właśnie, czyli o takiej pozbawionej osobie tego właśnie prawa do stałego pobytu, ale jeszcze tak nawiążę do dalszej historii tego wydarzenia. Tak naprawdę dopiero w 2012 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Słowenia naruszyła właśnie podstawowe prawa ludzi i zarządziła odszkodowania dosyć wysokie, 20 tysięcy euro plus dodatkowe jakieś odszkodowania poniesionych kosztów. Dopiero w 2012 roku taki wyrok zapadł. Natomiast z tego co wiem, to do tej pory wiele z procesów się toczy, wiele osób nie dostało odszkodowań jeszcze, więc tak naprawdę sprawa jest dosyć, przypuszczam, paląca, no tam szczególnie w Słowenii. No i właśnie o tym, dokładnie o tym jest ta historia. O takiej osobie, która została pozbawiona praw pobytu. Bohaterką w tej książce Wymazana jest Zala Jovanović. Zala to jest imię słoweńskie, Jovanović to jest nazwisko serbskie. Tutaj mamy właśnie taką osobę, która trafia do szpitala rodząc po prostu dziecko. Trafia do szpitala, urodziła syna, no i wszystko jest w porządku, syn jest zdrowy, natomiast okazuje się, że nagle nie ma jej w kartotekach, tej dziewczyny. Wobec tego nie może wyjść ze szpitala z dzieckiem, ponieważ nie ma takiego prawa. Poza tym została obciążona kosztami tego porodu i pobytu w szpitalu, ponieważ nie ma ubezpieczenia społecznego. No i tak się zaczyna cała historia tutaj. Historia i fabuła tej książki będzie polegała na tym, że Zala będzie się starała odzyskać swoje dziecko, bo okazuje się, że skoro nie ma dziecko matki, może zostać oddane do adopcji, prawda? Bo przecież jest wielu młodych Słoweńców, którzy nie mogą mieć własnych dzieci, wobec tego mogą sobie adoptować dziecko, szczególnie jeżeli takie dziecko nie ma matki prawnie. No więc Zala będzie się starała po pierwsze odzyskać dziecko, po drugie odzyskać właśnie te prawa swoje jako obywatelki Słowenii. No i będziemy tutaj poznawać, jakimi drogami się stara odzyskać te prawa i jak będzie walczyła o swoje Zala. I co tutaj mamy ciekawego? Otóż oprócz samej tej historii, że ja się dowiedziałam, że była taka sytuacja właśnie tam na Słowenii, to tutaj mamy świetnie pokazane, według mnie świetnie, właśnie te konflikty wewnątrz byłej Jugosławii, bo tutaj Zala w ogóle jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ jest córką zmieszanego małżeństwa. To znaczy matka jest Słowenką, a ojciec jest Serbem, dlatego ma nazwisko serbskie. I sama Zala urodziła się w Kragujewcu, czy też w Kragujewacu, czyli właśnie na terenie Serbii. Żeby odzyskać to obywatelstwo, ona powinna pojechać teraz do tego Kragujewaca, tam złożyć podanie o dowód osobisty. Jak już jej zostanie wydany ten dowód osobisty, to powinna wrócić na teren Serbii i złożyć podanie o obywatelstwo słoweńskie. Natomiast w 1991 roku na terenie Serbii, na terenie Chorwacji, na terenach w ogóle całej byłej Jugosławii trwał konflikt. W Serbii trwał konflikt zbrojny, w Chorwacji trwał również konflikt zbrojny. Więc to nie było wcale takie super bezpieczne, żeby sobie podróżować po terenach właśnie tej byłej Jugosławii i prosić o dokumenty, dlatego ona tego nie zrobiła. Dodatkowo ona wcale się nie czuła Serbką, bo to, że się urodziła w Kragujewacu, to nic nie znaczy. Ona w wieku 4 miesięcy podobno, razem z rodzicami, przyjechała na tereny Słowenii i całe swoje życie żyła właśnie w Słowenii. Po prostu dla niej to było niewyobrażalne, dlaczego nagle pozbawiono jej praw, które cały czas, właściwie całe swoje życie miała. I to jest świetnie pokazane tutaj w tej książce, no bo dla niej w głowie się nie mieściło coś takiego. Poza tym jest tutaj też taka pokazana relacja właśnie tej Zali, naszej głównej bohaterki, ze swoimi rodzicami. A głównie z ojcem, bo akurat matka była tam bardzo bierną osobą. Myślę, że to też wynika trochę z takiego patriarchalnego systemu, który panuje w byłej Jugosławii. Otóż ojciec był Serbem, byłym mundurowym, który do tej pory czuje się właśnie takim wojskowym, chodzi ciągle w mundurze, jest taki podlinijka, wszystko musi mieć swój porządek, wszystko musi mieć swój czas i miejsce. I ona od samego dzieciństwa tak naprawdę miała z ojcem kosę, że tak powiem brzydko. No, miała na pięku, ponieważ właśnie nie pasował jej ten system takiego ordnungu, takiego porządku i takiego wojskowego sznytu po prostu. Nie podobało jej się to. Dodatkowo ojciec, kiedy był dumny z córki, to mówił do niej synu. Więc to też pokazuje właśnie tą patriarchalność tego społeczeństwa. Ona, żeby walczyć o swojego syna, wraca do rodziców i musi ich poprosić o jakąś tam przysługę. Dochodzi właśnie do takiego spotkania po latach z ojcem, gdzie zaczyna Zala trochę rozumieć właśnie tą psychikę ojca, dlaczego on się tak czuł, dlaczego w ogóle on też jej nie powiedział o tym wymazaniu, bo ojciec na pewno doskonale wiedział o tej sytuacji, że może dojść do takiego wymazania właśnie. Powinien ją uprzedzić i jakoś jej poradzić, żeby złożyła dokumenty czy coś takiego. Natomiast nie zrobił tego, ale to też wynikało z tego, że ojciec czuł się pokrzywdzony tym całym rozpadem Jugosławii, czuł się rozczarowany, że w wyniku rozpadu on tak naprawdę został pominięty i dla niego to było jakieś takie krzywdzące i w sumie poprzez ignorowanie tego nowego państwa chciał w jakiś sposób się zbuntować. To było dla mnie też dosyć dziwne, natomiast no, ludzie różnie reagują na krzywdy, które zostają im wyrządzone, więc myślę, że to była jedna z takich potencjalnych i możliwych reakcji, które człowiek pozbawiony własnego państwa może mieć. Co jest jeszcze ciekawe w tej książce, to jest jeszcze jedna perspektywa, bo tutaj mamy jeszcze jednego bohatera, który jest Amerykaninem, Mark. Mark jako Amerykanin pracujący w Słowenii ma perspektywę osoby niezwiązanej z żadną ze stron konfliktu. Wobec tego widzimy też jego oczami to, co się dzieje w Słowenii, to, co się dzieje w otoczeniu Słowenii, w Serbii, w Chorwacji. Widzimy to właśnie jego oczami. I on poprzez takie amerykańskie nastawienie, że wszystko można rozwiązać, że wszystko jest problemem, który da się rozwiązać. Nie ma takiego problemu, którego nie można załatwić. Rozsądnie planując, rozsądnie wszystko kierując jakieś sprawy, więc on też nie czuje tego bałkańskiego mentalitetu, który tak naprawdę komplikuje wszystko. I on tutaj zderza się z tymi konfliktami bałkańskimi i nagle okazuje się, że jest bezbronny i nie ma rozwiązania takiego prostego na to, co się wydarza. Chce pomóc, ale nie wie jak w sumie. Stara się coś robić, ale okazuje się, że wszystko, co robi, nie ma sensu albo nie udaje się. To jest niesamowite też. Właśnie to wprowadzenie tej dodatkowej osoby właśnie z zachodu tutaj do tej powieści też bardzo dobrze jej zrobiło. Więc ja uważam, że ta książka jest niesamowita. Bardzo ją Wam polecam i uważam, że jeżeli tylko interesujecie się Bałkanami, jeżeli tylko interesujecie się w ogóle najnowszą historią Europy, to jest to książka, która naprawdę powinna zyskać Waszą uwagę. A teraz chciałabym wrócić troszeczkę do tych uwag, które mam do tłumaczenia. Od razu powiem właśnie tak jak mówiłam, tłumaczenie wykonała pani Marlena Gruda i z tego co się dowiedziałam tutaj z notki biograficznej w powieści, Marlena Gruda jest slawistką i wykładowczynią w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest też tłumaczką. Więc ja tak naprawdę nie mam za bardzo podejścia do tej osoby, no bo to jest osoba, która zawodowo zajmuje się tłumaczeniem i na pewno ma kontakt z językiem słoweńskim zdecydowanie lepszy niż ja. Ja się uczyłam słoweńskiego 20 lat temu na studiach i niestety już w tym momencie za bardzo go nie pamiętam, bo zupełnie go nie używam. To był mój drugi język. Z drugim językiem z reguły jest tak, że jeżeli się go nie używa, to zupełnie wyparowuje. Przynajmniej ja tak miałam. Natomiast są pewne sformułowania w tej książce, które według mnie mogłyby być zdecydowanie lepiej przetłumaczone. Po prostu one po polsku źle brzmią. Biorę pod uwagę, że ta książka mogła być napisana w jakiś konkretny sposób, właśnie z błędami i że tłumaczka chciała oddać te błędy też, więc to biorę pod uwagę. Ale jednak jest tutaj takich kwiatków językowych sporo. Na przykład zacznijmy od pierwszej rzeczy, która bardzo mnie w sumie uderzyła. Było zdanie następujące. Kiedyś usłyszała albo przeczytała na temat śmierci w kołyskach, wad wrodzonych i białych trumien. No i teraz zwróciło moją uwagę sformułowanie śmierć w kołyskach. No bo ja słyszałam o czymś, co się nazywa śmierć łóżeczkowa i to jest taki syndrom nagłej śmierci w łóżeczku niemowlęcej, coś takiego. Syndrom nagłej śmierci niemowląt. Natomiast popularnie i potocznie mówi się po polsku śmierć łóżeczkowa. Ale sprawdziłam, jak taka śmierć łóżeczkowa nazywa się po słoweńsku. I ona się nazywa smrt u zibelki, co zibelka to jest właśnie kołyska. Natomiast to jest potoczna nazwa, czyli według mnie powinna ona po polsku zostać przetłumaczona jako śmierć łóżeczkowa. I nie spotkałam się ze sformułowaniem śmierć w kołyskach. Co mamy na przykład następnego? Są tutaj dwie rzeczy, które nie zostały w ogóle przetłumaczone. Otóż jest prawdziwy serbski inat, kiedy robi się coś z samej przekory. I otóż słowo inat nie istnieje w języku polskim, bo specjalnie sprawdzałam. Są słowa, których nie znam po polsku, jakieś też często zapożyczone i ja o nich nie wiem. Natomiast sprawdziłam, nie ma takiego słowa po polsku jak inat. Słowo inat to jest właśnie serbska przekora. Według mnie powinna być przetłumaczona po prostu jako przekora. A druga rzecz, która nie została przetłumaczona, a mogła być przetłumaczona, to jest według mnie już bardziej ewidentny błąd. Otóż może znowu jej powie, że przemoczony płaszcz wojskowy, i tu jest słówko shiniel, jest w stanie wytrzymać aż 7 litrów wody. I nie wiem, czy wiecie, ale jest to takie polskie słowo, które brzmi szynel i jest to właśnie dokładnie wojskowy płaszcz z wełny. Więc według mnie można było tutaj użyć słowa szynel, a nie shiniel. Światło neonówki, no okej, tutaj jak rozmawiałam z mężem, no on powiedział, że po prostu można użyć słowa neonówka. Ja bym się tutaj bardziej upierała raczej przy świetlówce lub przy jarzeniówce, ale to mniejsza. O, a tutaj jest druga rzecz. Rodzina ojca była większą tajemnicą. Bez przerwy wspominał o dużych i małych kuzynach. Konotacje miał w małym palcu. Otóż konotacja to jest dla mnie skojarzenie, a koligacja to są takie związki rodzinne. Więc według mnie powinno być tutaj użyte prawidłowo słowo koligacja. Też mogę się nie znać, nie wiem, może tak było użyte właśnie po słoweńsku i zostało to oddane. O, no ale tu jest właśnie coś ciekawego, bo oczywiście całej książki nie miałam w oryginale, ale znalazłam dwa fragmenty w internecie oryginalnego tekstu, więc miałam możliwość porównać sobie, jak brzmi oryginał i jak został on przetłumaczony. I otóż jest tutaj fragment, przytoczę Wam mniej więcej, jak wygląda scenka. Otóż mamy osobę, która jest wymazana i osoba wymazana zostaje zatrzymana przez policję, do czego starali się oni ci wymazani w ogóle nie dopuścić, no bo wiedzieli, że jeżeli zostaną zatrzymani przez policję, zostaną wylegitymowani, okaże się, że są bezpaństwowcami, nie mają prawa do przebywania na terenie Słowenii, zostaną wydelegowani do jakiegoś oddziału uchodźców, tudzież zostaną po prostu deportowani do kraju, z którego pochodzą. Więc starali się uniknąć takiego zatrzymania przez policję. No więc taka osoba wymazana zostaje zatrzymana przez policję, prowadząc samochód. Policjant mówi, że jeśli wypisze Ci mandat, wcześniej będę musiał sprawdzić w centrali Twoje dane, a Ty nie istniejesz. Na co osoba wymazana w polskiej wersji językowej mówi, co? Ziewnąłem. A w oryginale brzmi to a, zazewał sam, czy sem zazewał, co jest bardzo zabawne, bo słowo zazewati może oznaczać ziewać, ale może również oznaczać rozdziawić usta, takie w zdziwieniu, takie a. I słowo, zdanie a, zazewał sam, ja bym przetłumaczyła tutaj raczej jako a, rozdziawiłem usta, a nie co ziewnąłem. Bo słowo co ziewnąłem, to w ogóle wyobraźcie sobie bycie zatrzymanym przez policję i zrobić takie co ziewnąłem. No to nie, to raczej nie jest niczym naturalnym, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy jesteście zatrzymani przez policję i się denerwujecie. Oczywiście są ziewania nerwowe, ale to było dla mnie bardzo dziwna sytuacja. No i to było właśnie zdanie, które widziałam w oryginale i widziałam, jak zostało przetłumaczone. O herbacie górskiej tutaj jest mowa, że czuła, jak jej w jej dłoni stygnie filiżanka herbaty górskiej. Ja nie wiedziałam, co to jest herbata górska. Musiałam sobie wygooglować, wyszukać w internecie. Okazuje się, że planiński czaj to jest taka herbatka ziołowa, która jest no tam charakterystyczna właśnie dla górskiej Słowenii. Ja bym to przetłumaczyła właśnie jako herbatkę ziołową, ewentualnie z jakimś przypisem na temat tego, co to jest planiński czaj i tyle. W ogóle tak przepisów to tutaj trochę brakuje. Ja bym tutaj dodała jakieś kilka przepisów właśnie o ten planiński czaj, o tego inata. Jest tutaj kilka takich słów, które bym opatrzyła, czy też sformułowań, które bym opatrzyła przepisami. No jest też, o właśnie tutaj też mi brakowało przepisu, bo na przykład mówimy tutaj o pewnej historii, gdzieś tam w zdaniu wcześniej autor wspomina o wampirach, tak metaforycznie trochę wampiry. No i Zala nie wiedziała, gdzie ma znaleźć drzazgę głogu, którą wbiłaby jej prosto w serce, co doprowadziłoby sprawę do końca. Jeśli chodzi o wampiry i głóg, głóg jest magiczną rośliną w południowo-słowiańskich krajach, ponieważ ona właśnie ma takie właściwości, które potrafią unieszkodliwić wampira. Natomiast nie drzazga głogu, ale cierń głogu, bo nie wiem, czy wiecie, głóg to jest taki krzak, który ma ciernie, takie kolce, takie trochę jak akacja, ma takie naprawdę dość kłujące kolce. No i tymi kolcami można było pozbawić życia wampira, jeżeli się go przebiło właśnie takim kolcem, cierniem głogu. Tudzież można było po prostu nawet pokazać taki cierń głogu wampirowi i on uciekał. To jest coś takiego jak u nas czosnek w takiej popularnej kulturze lub krzyż. Wampiry uciekają podobno na widok krzyża i czosnku, a w południowych krajach słowiańskich uciekają na widok ciernia głogu. A tutaj jest mowa o drzazdze głogu. No i dla mnie to jest taka lekka nawet interpretacja, tudzież jakaś złe przetłumaczenie. Albo można byłoby tutaj użyć właśnie słowa cierń głogu i zrobić przypis, albo jakoś no mimo wszystko wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Bo dla mnie to jest takie trochę nie do końca adekwatne. No i chyba już ostatnie, nie będę więcej się pastwić nad tym. No, na przykład jest tutaj mowa o łóżku ze skwierczącymi robakami w drewnie. Ja skwierczące robaki wyobrażam sobie jako skwierczące na patelni. Smażone po prostu robaki. No bo skwierczenie to jest coś, to jest dźwięk, który wydaje, nie wiem, mięso smażone albo jakieś warzywa, które są smażone na tłuszczu. To jest skwierczenie. I tutaj słowo wyobrażam sobie, bo nie widziałam tego słowa w oryginale, tego tekstu akurat w oryginale, ale wyobrażam sobie, że było użyte słowo cvrkati, które jest generalnie słowem w wielu językach południowosłowiańskich, w serbskim, w chorwackim i w słoweńskim też, bo to sprawdziłam w słowniku. No i cvrkati można przetłumaczyć jako skwierczenie, ale można też przetłumaczyć jako taki dźwięk, który wykonują właśnie świerszcze na przykład. One cvrkają. To jest dźwięk cykania, takiego trzaskania, no nie wiem jak to nazwać. Natomiast nie przetłumaczyłabym tego dźwięku, który wydają jakieś robaki, świerszcze, jako skwierczenie, bo to jest według mnie nieadekwatne. Ale powiem Wam, że gdzieś po połowie tej książki przestałam w ogóle zwracać uwagę na te błędy językowe. Myślę, że mogło być ich też mniej po prostu. Wciągnęła mnie po prostu ta historia. Byłam ciekawa, co zrobi Zala, jak zareaguje, jak będzie dalej walczyć o swoje dziecko. Ciekawie się rozwiązuje ta historia. Bardzo Was zachęcam do tej książki. Pomimo tych błędów językowych, one mogły zwrócić moją uwagę po prostu ze względu na to, że ja się kiedyś słowiańskiego uczyłam i coś tam mniej więcej wiem o tych językach południowosłowiańskich, więc wiem, jak one mogły brzmieć w oryginale. I prawdopodobnie dla Was nie będzie to żaden problem. Książkę Wam bardzo polecam, jest bardzo ciekawa. Traktuje o najnowszej historii Europy i według mnie można się wiele dowiedzieć. Bardzo Wam polecam. Polecam Wam też w ogóle taki podcast Podróże bez paszportu. W tym podcaście możecie się dowiedzieć trochę o takiej historii najnowszej właśnie Jugosławii, o tym jak to wyglądało w latach 90. i później, jak rozpadła się Jugosławia, co doprowadziło do tego rozpadu, co doprowadziło do tego, że powstały takie bolesne konflikty, jak się rozwiązywały te konflikty i jak to teraz wygląda mniej więcej. Więc bardzo Was zachęcam też do tego podcastu, bo ja go sobie trochę przesłuchałam, tak żeby sobie przypomnieć, co się wydarzyło w ogóle między Słowenią a Serbią, żeby też nie popełnić jakiejś strasznej gafy, jak będę dzisiaj Wam o tym mówiła. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na moje konto na Instagramie, zapraszam na moje konto na YouTubie, bo tam od czasu do czasu też wrzucam ostatnio filmy. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć, cześć.